Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami gość Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, zdalnie, i Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo to naprawdę sukces, która znalazła się wśród najlepszych stref ekonomicznych świata w tegorocznym rankingu FDI Global Free Zones z roku 2022. Pomorska strefa znalazła się na 7. miejscu wśród najlepszych stref ekonomicznych na całym świecie, a także na 2. miejscu w Europie. Oprócz tego Pomorska strefa dostała wyróżnienie za obsługę dużych przedsiębiorców przy jednoczesnej wysokiej rekomendacji lokowania dużych projektów właśnie w obszarze oddziaływania strefy. Co ważne, ranking wydawany jest przez Financial Times. No i pytanie oczywiście do pana prezesa. Znaczy, najpierw gratulujemy bardzo serdecznie i trzymamy kciuki, oby tak dalej. I jak to się robi, panie prezesie?
No przede wszystkim ciężką pracą. Z menedżerskiego punktu widzenia bardzo ważny jest dobór zespołu, dlatego że to ludzie powodują, że odnosi się takie sukcesy. Zostaliśmy też docenieni nie tylko za ściąganie inwestorów, za ich obsługę, za wysoką jakość tej obsługi, za przekonywanie ich, żeby zainwestowali, ale również za to, że posiadamy bardzo aktywny zespół do współpracy ze szkolnictwem zawodowym, że uruchomiliśmy Centrum Programowania Robotów Przemysłowych, gdzie uczniowie szkół średnich mogą uczyć się tego fachu.
I na to też zwrócono uwagę w tym rankingu.
Na to też zwrócono uwagę, tak.
Solidny argument.
Zwrócono też uwagę na to, że podejmujemy się akceleracji startupów, pomagamy im rosnąć, rozwijać się, szczególnie w branżach takich wysokich technologii, jak life science, sztuczna inteligencja, IT, wysoko zaawansowane systemy energetyczne.
I te startupy też często łączycie z firmami dużymi, tak, które, dla których te startupy być może mogą popracować i rozwiązać jakiś ich problem.
Tak, tak. Mamy takie dwa projekty. Jeden projekt, który już raz zrealizowaliśmy, to jest ProFarm Biologics w ramach Biotech Daily. I szykujemy się do nowego wyzwania z firmą Norwold w ramach konferencji EcoOn. Też tam będziemy akcelerować startupy. No i oczywiście doceniono też inne kwestie, chociażby to, że w naszym portfolio inwestorów ponad 75% to są małe i średnie przedsiębiorstwa, co jest bardzo ważne dla polskiej gospodarki.
No właśnie, to jeszcze przekonajmy te przedsiębiorstwa, bo ja mam wrażenie czasami, że nie tylko pomorskie firmy, ale w ogóle polskie firmy zapominają, że teraz jest coś takiego jak Polska Strefa Inwestycji i właściwie te pomorskie strefy ekonomiczne działają wszędzie. No, pomorska strefa w ogóle dosyć szeroko działa i że w ramach stref można bardzo dużo zrobić, że wiąże się to także z udogodnieniami finansowymi i dzisiaj też rozmawialiśmy przed audycją, nie ukrywam, z taką przynajmniej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej kompleksową obsługą klienta, pomocą dla takiego inwestora, który decyduje się inwestować w ramach strefy.
Tak, to prawda. Cały czas również obserwujemy, że pomimo tego, że jesteśmy bardzo aktywni w terenie, spotykamy się w gminach z przedsiębiorcami, spotykamy się z samorządowcami, szkolami pracowników instytucji finansowych, firm doradczych, z tego, jak przedsiębiorcy mogą korzystać z dobrodziejstwa Polskiej Strefy Inwestycji, czyli ze zwolnienia podatkowego. No to cały czas się spotykamy jednak z sytuacją, kiedy przedsiębiorstwa słyszał o Polskiej Strefie Inwestycji, wie, że coś takiego jest, natomiast nie miał świadomości, że może z tego skorzystać. I faktycznie, jeżeli dotrzemy do tego przedsiębiorcy i przekonamy go do zainwestowania, to każdy przedsiębiorca otrzymuje indywidualnego doradcę, który pomaga przejść przez ten cały proces, mimo że proces naprawdę jest bardzo prosty, bo to jest 5 stron wniosku, biznesplan i trochę oświadczeń, więc nic skomplikowanego. I taką decyzję od momentu, kiedy mamy komplet dokumentów, wydajemy maksymalnie w 14 dni. No i potem też pomagamy temu przedsiębiorcy do końca jego inwestycji, czyli korzystania z tego zwolnienia podatkowego. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia, mamy firmy doradcze, z którymi współpracujemy, organizujemy różne eventy dla naszych klientów, żeby też między sobą nawiązywali relacje biznesowe. No i szkolimy z rozliczania tej pomocy, tak żeby służby księgowe w danych firmach nie miały z tym problemu, nie miały wątpliwości.
No nic, proszę państwa, zwracam się tutaj do firm naszych pomorskich, nic, tylko korzystać, proszę się zainteresować, bo może się okazać, że wszyscy będą zadowoleni. No i z punktu widzenia obserwatora dziennikarskiego, czy pomorskie firmy dobrze wykorzystują możliwości, jakie daje istnienie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, jak się okazuje, tak rzutkiej, że jest jedną z najlepszych na świecie? To pytanie do Artura Kiełbasińskiego.
Ja zacznę trochę inaczej, zmodyfikuję swoją wypowiedź, bo ja bym chciał tu pogratulować nie tylko strefie, ale także panu prezesowi. Ja zażartuję sobie, że Dziennik Bałtycki docenił pana prezesa, zanim to stało się modne, ale to pokazuje, że tutaj jest rzeczywiście wielka praca robiona. Ja tylko przypomnę kapituła przedsiębiorców zorganizowana przez Dziennik Bałtycki w czerwcu tego roku. Nadała tytuł top menedżera panu prezesowi Sztanderze. To było dość jednostronne głosowanie, było zdecydowane zwycięstwo i to było docenienie tych cech, tych aktywności, które dzieją się w strefie pomorskiej i to myślę jest taki sygnał, że na Pomorzu też to jest widziane, doceniane i przedsiębiorcy doskonale wiedzą, jak to funkcjonuje. Natomiast co do samych stref, to proszę zobaczyć, o czym my mówimy. Prezes Sztandera przed chwilą mówił o tym, że są lekcje związane z robotyką, że jest skojarzenie startupów z nauką, że jest skojarzenie startupów w ujęciu nowoczesnych technologii i biznesu. Ja mam dość dobrą pamięć, którą sięgam dość daleko wstecz. Ja pamiętam, jak jeszcze w latach 90. myśmy się cieszyli, jak w specjalnych strefach ekonomicznych przyszedł jakikolwiek inwestor i dał jakiekolwiek miejsca pracy. Takie to były czasy. Byliśmy wtedy w głębokim kryzysie. Skala rozwoju gospodarczego była zupełnie nieporównywalna. I każde miejsce pracy, dosłownie każde, liczyło się i było na wagę złota. Dzisiaj po kilkudziesięciu latach jesteśmy w sytuacji, kiedy ta strefa służy nie pozyskiwaniu jakichkolwiek miejsc pracy, byleby coś było, tylko mówimy tutaj już właśnie o mariażu nauki, technologii, nowoczesnych rozwiązań. A jestem też przekonany, że wszystko, co się dzieje wokół nas, czyli wszystkie projekty związane z energetyką wiatrową, projekty związane z energetyką jądrową, gdzie Pomorze zajmuje ważne miejsce na tej mapie potencjalnych przyszłych inwestycji, ale też ogromne ożywienie w stoczniach. Rozpoczęliśmy budowę promów, program Miecznik będzie realizowany, program Kormoran to już nie tylko 3 okręty, ale 3 kolejne i to wszystko powoduje, że w stoczniach w gospodarce morskiej w działaniach wysokotechnologicznych będzie się działo bardzo dużo. I tutaj będzie ogromna rola firm działających w strefie i myślę, że to będzie taki kolejny, jeszcze jeden impuls do tego, żeby ta pomorska strefa, czy pomorska część tej dużej strefy rozwijała się jeszcze szybciej, jeszcze mocniej.
To jeszcze, panie prezesie, plany na przyszłość, za które już teraz trzymamy kciuki, o których możemy powiedzieć, bo zakładam, że części to jeszcze tajemnica.
No przede wszystkim pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych, przygotowywanie ich pod inwestorów. Właśnie jesteśmy w procesie zakupu 20 paru hektarów terenów inwestycyjnych pod Tczewem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Grudziądzu. Zamierzamy na 16 hektarach wybudować hale segmentowe na wynajem dla małych i średnich przedsiębiorców, bo jest bardzo duży popyt na to i zapotrzebowanie. Uruchamiamy naszą filię Ośrodka Programowania Robotów Przemysłowych we Włocławku. Już odbyły się pierwsze lekcje. Przed końcem roku uruchomimy taką filię w Grudziądzu, żeby właśnie w tych miastach, które tracą te funkcje społeczno-gospodarcze, właśnie młodzież z okolicznych szkół miała możliwość kształcić się w tych zawodach, które będą potrzebne, żeby te miasta odżyły gospodarczo na nowo.
No to za wszystko trzymamy kciuki i będziemy dalej informować o działaniach strefy. Zmieniamy temat, bo z jednej strony mówiliśmy o gospodarce, o rozwoju, a z drugiej strony, jak się gospodarka rozwija, są ludzie, są pracownicy, chcą mieć gdzie mieszkać. Okazuje się, że deweloperzy bardzo dużo mieszkań wybudowali, ale bardzo niewielu Polaków w tej chwili stać na mieszkanie, choćby z tego względu, że nie dostaną, nie mają zdolności kredytowej, więc nie kupią sobie kredytu. No i w najbliższych tygodniach mają być przedstawione rozwiązania prawne w sprawie regulacji hurtowego rynku mieszkań, bo ponieważ Polacy, zwykły Kowalski nie jest w stanie kupić mieszkania, sytuację wykorzystują zagraniczne fundusze inwestycyjne, które pewnie negocjują ceny od deweloperów, kupując całe osiedla mieszkaniowe hurtowo. Nie wiem, czy ci deweloperzy zarobią w tym momencie więcej czy mniej niż gdyby te wszystkie mieszkania kupił Kowalski, tylko że to by po prostu pewnie dłużej trwało. No i teraz państwo musi stanąć w obronie ludzi zwykłych, którzy chcieliby mieć mieszkanie, a nie kupią, bo wykupują te mieszkania fundusze. I teraz właśnie ostatnio minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że w najbliższych tygodniach zostaną przedstawione rozwiązania w sprawie regulacji hurtowego rynku mieszkań. Według niego rodziny nie powinny konkurować o mieszkania z funduszami inwestycyjnymi. Możliwe, że fundusze zapłacą dodatkową opłatą albo może będą po prostu musiały same zostać deweloperami i jeśli chcą budować mieszkania, mieć mieszkania na wynajem, no to będą musiały sobie po prostu je zbudować. Takie są propozycje. Pytanie do panów, jak te kwestie można uregulować i czy to się w ogóle da?
Ja osobiście mam daleko posunięte obawy, czy takie regulacje odgórne, państwowe, nawet w randze oczywiście ustawy, coś poważnego zmienią, dlatego że jeżeli ktoś robi bardzo duży biznes, ma bardzo dużo pieniędzy, to się dostosuje do zakazów, dostosuje do wymogów. Okaże się, że jeżeli nie taka forma spółki, to inna spółka coś będzie mogła kupić. Ewentualnie powstanie jakaś spółka celowa, która teoretycznie będzie miała inny charakter. Natomiast na rynku wiele się przez pryzmat tego nie zmieni i tutaj ja mam bardzo poważne obawy, czy można to szczelnie domknąć ten rynek i uregulować te kwestie. Oczywiście poczekajmy na szczegóły, zobaczymy co będzie i jak będzie zapisane w tych ustawach. Natomiast ja mam daleko posunięte obawy. Ja uważam i mówię o tym od wielu lat, także na antenie Radia Gdańsk, że alternatywą jest zupełnie inne podejście do budownictwa społecznego, do budownictwa komunalnego. Myśmy przez ostatnie 30 lat doprowadzili do takiej sytuacji, że jak myślimy mieszkanie komunalne, to nam się włącza taka lampka, oj, to coś gorszego, to tam dla ludzi biednych, niemajętnych, że to może być jakiś niższy standard, czy coś takiego. No ja bym bardzo chciał, żeby w Polsce znacznie lepiej funkcjonował cały ten dział budownictwa społecznego i komunalnego, TBS-y, teraz są takie społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Te społeczne inicjatywy mieszkaniowe bardzo dobrze się rozwijają, ale to jest dopiero początek ich funkcjonowania i tutaj w porównaniu do deweloperów czy rynku deweloperskiego to jest znikomy udział w rynku. Natomiast ja bardziej bym widział rolę miast, rolę samorządów, rolę także spółdzielni mieszkaniowych. Trochę ośmieszyliśmy czasem w publicystyce, że te spółdzielnie to taki relikt komuny, ale dobrze zorganizowana spółdzielnia mieszkaniowa mogłaby budować. I tutaj chciałbym, żeby po prostu deweloperzy mieli poważną konkurencję na rynku, a jakaś część tego rynku zawsze będzie komercyjna, zawsze będą na niej fundusze. Rzecz w tym, żeby to nie dominowało nad innymi formami budownictwa. Także czekam na szczegóły tych uregulowań, ale jestem pełen obaw, czy to coś faktycznie zmieni. Mhm.
No ja uważam, że nareszcie rząd odważył się wejść w próbę uregulowania tego rynku z tego względu, że fundusze inwestycyjne, te szczególnie zagraniczne, no mocno konkurowały na tym rynku, kupowały pakietowo mieszkania, nie w celu ich wynajmu, tylko w celach spekulacyjnych, licząc na wzrost ich wartości.
Bo nic tam właśnie nie robiły z tymi mieszkaniami, nie wynajmowały
ich. One swoimi transakcjami podbijały ceny, na czym stracił zwykły Kowalski, zwykły obywatel, ponieważ go po prostu przestało być stać na te mieszkania. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby fundusze inwestowały w mieszkania, ale niech budują swoje osiedla w 100% pod wynajem, żeby te mieszkania były dostępne na rynku po rozsądnych cenach najmu oczywiście, a od deweloperów niech kupują osoby fizyczne. I jeżeli to się da uregulować, bo nie znam jeszcze tych propozycji, to byłby to bardzo dobry krok naprawdę na tym rynku.
No to... Natomiast ja tutaj pójdę tropem tego, co powiedział przedmówca, bo jest faktycznie takie rozwiązanie i to nie tylko w skali Polski, ale to jest dyskutowane w skali Europy. Czy nie wprowadzić powszechnie dość uciążliwego podatku? Jestem wrogiem podnoszenia podatków, ale być może ten by się przydał, a mianowicie podatek od niewynajmowanych mieszkań.
O właśnie.
Bo problemem jest to, że te mieszkania nie trafiają na rynek wynajmu, nie pracują w sensie społeczno-demograficznym. Rzeczywiście dla młodych ludzi drożejące kredyty, to co się działo ostatnio z cenami materiałów budowlanych, powodowało, że zakup własnego mieszkania był to tak naprawdę niewielki procent, niewielki odsetek młodych ludzi było na to stać, nawet jak się zadłużali na wiele, wiele lat, a teraz ta ich zdolność kredytowa relatywnie bardzo mocno spadła, więc tutaj wzmacniać rynek najmu, no i być może taki podatek, który, no mówię, powinien być na tyle tak skonstruowany, żeby był uciążliwy dla właściciela pustej nieruchomości.
I żeby nie był martwym prawem, żeby dało się go egzekwować.
Oczywiście, tak, no to jest warunek oczywisty. Natomiast tutaj być może to byłby jakiś dobry kierunek. Natomiast no też się boję, że wtedy nagle by się pojawiły jakieś spółki, które by wynajmowały teoretycznie od innych spółek, a nadal mieszkanie byłoby formalnie puste. Więc to są trudne tematy, natomiast na pewno trzeba w jakiś sposób wspierać to, żeby te mieszkania trafiały albo na rynek wynajmu, albo były normalnie kupowane przez osoby, które są zainteresowane stałym zamieszkaniem, a nie tylko działalnością inwestycyjną.
No i potrzebna jest konkurencja zarówno na rynku deweloperskim, jak i na rynku najmu, bo teraz proszę zwrócić uwagę, jaką my mamy sytuację z jednej strony w większości Polaków. To nawet chyba było jakieś badanie, gdzie prawie 80% Polaków stwierdziło, że ceny mieszkań są zbyt wysokie z jednej strony, z drugiej strony ludzie nie mają zdolności kredytowej, żeby tutaj coś pomogło państwo w tej materii. W związku z czym ludzie nie kupują mieszkań dla siebie, są zmuszeni wynajmować. Ceny najmu w związku z tym skoczyły. Teraz mamy z drugiej strony prywatne firmy, które kupują całymi pakietami i albo ich nie wyrzucają tych mieszkań na rynek dalej, żeby je wynajmować komuś, co powoduje, że te ceny najmu dalej rosną. A z jeszcze innej strony, jeśli taki monopolista skupi w swoich rękach tysiące, setki tysięcy mieszkań, to nie ma co liczyć wtedy na obniżki cen najmu. I tutaj tym wszystkim trzeba się po prostu zająć i to bardzo kompleksowo. Zmieniamy temat. Rynek pracy. Polska utrzymuje drugie miejsce w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Tak wynika z danych Urzędu Statystycznego Eurostat. To dane za wrzesień. Najlepiej we wspólnocie wypadają Czechy. Tam bez pracy we wrześniu było 2,2%, w Polsce 2,6%. Dla porównania średnia stopa bezrobocia dla całej Unii Europejskiej to 6%, a Euroland to nawet 6,6%. No nasze dane fenomenalne, ale jak ta sytuacja, jakie ma szanse, że w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej te dane się utrzymają, to niskie bezrobocie?
Tutaj nie jest nawet kwestia sytuacji gospodarczej, tylko tu jest taka dość oczywista kwestia sezonowości. Bo ja przypomnę, że no mamy jednak wysoką sezonowość. Może się okazać, że po lecie, po ciepłej jesieni jednak to bezrobocie wzrośnie. Też mówi się, że przed chwilą mówiliśmy o branży budowlanej, ale że w budowlance się ta zima nadchodząca bez względu na pogodę nie będzie tak dobra jak w zeszłym roku, bo część tych procesów inwestycyjnych jest wstrzymywana, nie jest to tak realizowane. Natomiast ja powiem z drugiej strony trochę przekornie. No pytanie, czy to bezrobocie w Polsce to wręcz nie jest za niskie. Socjologowie przyjmują, że w każdym społeczeństwie jest 5-6% osób, które nie chcą pracować, bo nie chcą pracować, bo taki mają styl życia, tak się zachowują. Jeżeli my mamy bezrobocie na poziomie 2,5%, według danych Eurostatu, bo GUS podaje wyższy wskaźnik, ale tam jest różnica metodologiczna, to się okazuje, że według Eurostatu pracuje nawet część tych genetycznych leniuchów. Przepraszam za takie trywialne określenie.
I tutaj kropka, ostatnie zdanie, ostatnia minuta dla pana prezesa.
No ja widzę, że przedsiębiorcy inwestują nadal, szczególnie mali i średni, nie tak jak w zeszłym roku. W tym roku wydaliśmy decyzję do inwestycji o wartości 1,5 miliarda złotych i pewnie przekroczymy 2 miliardy, więc to jest dobrze. I widzimy, że przedsiębiorcy coraz więcej inwestują w robotyzację, automatyzację, dlatego że nie tylko dlatego, żeby podnieść jakość i wydajność procesów, ale po prostu boją się, że nie będą mieli pracowników. Także przedsiębiorcy oceniają, że to bezrobocie w przyszłości również się utrzyma na dość niskim poziomie. No i oczywiście to wszystko zależy od branży, tak? No, co innego branża produkcyjna, co innego rolnictwo, co innego budowlanka, także to jeszcze od branży zależy.
I do tego wszystkiego jeszcze dodam, że polskie społeczeństwo się starzeje, coraz więcej osób odchodzi na emeryturę i to też jest jedną z przyczyn niskiego bezrobocia u nas.
Ale na emeryturze często pracujemy i to jest świetna informacja.
I tym kończymy. Bardzo serdecznie panom i państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego i Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Miłego weekendu. Wszystkiego dobrego.
Miłego weekendu. Dziękujemy. Do widzenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.